Słowa Ewangelii według świętego Marka. Podszedł jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak samego siebie znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo Pańskie. Pewien uczony w piśmie, słysząc, jak Jezus odpowiada swoim przeciwnikom, którzy usiłowali go pochwycić, wykazać jego ignorancję, skompromitować, przychodzi do Jezusa i pyta go, które z przykazań jest najważniejsze, które jest pierwsze. To pytanie staje się dla nas zrozumiałe, gdy weźmiemy pod uwagę, że prawo obejmowało 613 pojedynczych przykazań. 613 sposobów uczczenia Boga przez chodzenie po drogach swojego życia według głosu Boga, według instrukcji na życie, według Jego przykazań. Niemało uczonych w piśmie odmawiało odpowiedzi, które z przykazań jest najważniejsze. Była potrzeba hierarchii tych przykazań. Według ich opinii wszystkie przykazania należało traktować równie poważnie. I nie wolno było wprowadzać w stosunku do nich hierarchii ważności. Prawdą jest, że to, co Bóg nakazywał jako dobro, czego zakazywał w przykazaniach jako zło, którego należy unikać, było równie ważne, bo żadnego zła nie można było popełniać, a trzeba było wypełniać każde dobro, którego Bóg oczekiwał, bo ono budowało Królestwo Boga. I dlatego czynienie hierarchii ważności w znaczeniu mniej ważne przykazania można było ignorować, nie powinno było mieć miejsca. W tym względzie uczeni w piśmie mieli rację, ale z drugiej strony przez mnogość instrukcji na życie, przez 613 pojedynczych przykazań można było się zagubić w tym, co naprawdę było istotą czci Boga w wypełnianiu przykazań. Wielu uczonych w piśmie było zdania, że zakaz czczenia obcych bóstw, zakaz mordowania, czy też zakaz nadużywania Bożego imienia mają szczególną wagę. Jezus natomiast w swojej odpowiedzi cytuje nie dekalog z góry Synaj, z prawa, ale cytuję inną część Tory Mojżesza. Cytuję wyznanie wiary z Księgi Powtórzonego Prawa, które to wyznanie każdy pobożny Izraelita wypowiadał dwa razy dziennie. Szma Israel, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu w czasie podróży, kładąc się spać, wstając ze snu. Przywiążesz je do swojej ręki jako znak. One Ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. Przykazanie miłości. Tego miał się trzymać lud Boga. I z tego źródła miała pochodzić cała jego pobożność i cała cześć Boga, wypełnianiu szczegółowych już potem przykazań. Miłość. Miłość nakazana. Czy można nakazać miłość? Miłość staje się przykazaniem. W wielkiej mowie Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa, której przypomina całe objawienie na Synaju, zanim Izrael wejdzie do ziemi obiecanej, aby pozostał sobą, czyli ludem Boga, aby nie zatracił swojej tożsamości. I do tego przykazania miłości z mowy Mojżesza, z wyznania wiary starożytnego Izraela, dołącza Jezus w odpowiedzi jeszcze jedno przykazanie z objawienia na Synaju, z Księgi Kapłańskiej, z 19 rozdziału 18 wersetu, z większego zbioru tekstów objawienia na Synaju, który nazwano potem prawem świętości. To teksty od 17 rozdziału Księgi Kapłańskiej do 26. I wśród tych wielu tekstów o świętości ludu Boga, że Bóg domaga się świętości od swojego ludu, czyli podobieństwa do siebie, jak ja jestem święty, rozlega się właśnie to, co Jezus cytuje jako drugie przykazanie, wewnętrznie związane z przykazaniem miłości Boga. Nie będziesz szukał pomsty, Księdze Kapłańskiej, 19 rozdziale, 18 wersecie. Nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. I tak Jezus odpowiada uczonemu w Piśmie, wskazując na prawdziwe źródło wierności Bogu w wykonywaniu wielu przykazań, instrukcji na życie, które są ważne, ale bez miłości Boga i bez miłości drugiego człowieka, taka pobożność to czysta dewocja prywatna i często wypaczenie prawdziwej pobożności. Należy rozróżniać pomiędzy pobożnością a dewocją osobistą, prywatną, obyczajową. Pobożność, to dobre polskie słowo, oznacza żyć po Bożemu, czyli według tego, co Bóg mówi, a w tym przypadku Jezus zwraca uwagę, żyć w więzi miłości z Bogiem i z tego będzie płynąć podobieństwo do Boga w tym, co się myśli, co się czuje, jak reaguje się na wydarzenia, a zwłaszcza jak odnosi się do ludzi. Zadając pytanie o najważniejsze ze wszystkich przykazań, uczony w Piśmie pyta w istocie o to, jak człowiek najbardziej może czcić Boga. To go zajmowało. Szukał źródła wszystkiego, czym jest pobożność. Jezus mu odpowiada, że miłość Boga całym sobą, to znaczy całym swoim sercem, całą swoją duszą, czyli całą swoją żywotnością, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, jest najwyższą czcią Boga. Nie można bardziej czcić Boga, niż kochając Go całym sobą. Godną Boga w nauczaniu Jezusa, który przypomina źródła pobożności z Synaju, godną Boga jest tylko całkowita, jedyna w swoim rodzaju miłość ze strony człowieka w stosunku do Boga. I to z tej miłości ma wypływać wypełnianie wszystkich szczegółowych przykazań. Tego rodzaju nauczanie było już obecne w Starym Testamencie. Przez proroków, przez swoich posłańców słowa, Bóg przypominał Izraelowi o istocie pobożności. Między innymi w księdze Izajasza, gdy mówił, że ma dosyć już ofiar składanych na ołtarzu i wylewanej krwi całopalnych ofiarach. ponieważ swoim sercem daleko są od Niego. Bóg z obrzydzeniem wprost, tak mocne słowa padają w księdze Izajasza, patrzy na ofiary, ponieważ ofiarnicy nie kochają Go. Swoim sercem daleko są od Niego. I w podobnym duchu wypowiada się Jezus tutaj. Godną Boga pobożnością jest tylko całkowita i jedyna w swoim rodzaju miłość ze strony człowieka w stosunku do Boga. To Boga naprawdę czci. Jeśli z miłości nie wychodzą wszystkie inne pobożne czyny, wówczas cała ta pobożność to jedynie ludzki wymysł, dewocja prywatna i często pogańska, a nie objawiona religijność. Na pierwszym miejscu pośród tych wszystkich innych przykazań zatem, które Bóg dawał na Synaju, pośród kilkuset przykazań jest nakaz miłości do Boga i dołączony do Niego nakaz miłości do bliźniego, to znaczy do człowieka, który właśnie stoi blisko. Ten, który jest przede mną, to jest mój bliźni. Czy jest krewnym, czy nie? Czy należy do mojej grupy, czy nie? Czy podziela ze mną poglądy, czy nie? Człowiek, który nagle jest blisko, chociaż często przeze mnie nieplanowany, to jest mój bliźni. W rozumieniu języka objawienia biblijnego, takiego człowieka Bóg nakazuje kochać jak samego siebie, traktować go jak swojego, a nie jak obcego, jak samego siebie. Jezus mówi, że poza tymi dwoma przykazaniami nie ma innego, które byłoby ważniejsze. I uczony w piśmie, który właśnie też tak myślał i szukał potwierdzenia z uznaniem, wypowiada, że Jezus jako nauczyciel odpowiedział dobrze, prawdziwie, bowiem Bóg jest jedyny i dlatego kochać Go całościową miłością, całym sercem, umysłem, całą mocą oraz podobnie kochać bliźniego jest większą czcią Boga niż cały kult świątynny, niż wszystkie całopalenia i ofiary. Ten uczony w piśmie czytał nie tylko Torę na Synaju, nie tylko 613 przykazań, ale czytał dalej mówienie Boga w czasie historii Izraela w ziemi obiecanej przez proroku i od nich nauczył się, że Bóg szuka miłości, z której ma wypływać Jego czczenie, bo bez tej miłości dewocja obraża Boga, a pobożność to cześć Boga wypełniona miłością. Co to oznacza? Kochać bliźniego to ma być większą czcią Boga niż cały kult świątynny? Wszystko, cokolwiek Bogu możemy ofiarować, aby Go uczcić, otrzymaliśmy przecież od Niego. To wszystko należy do Niego. Cały świat słyszał to Izrael nieraz w Starym Testamencie. Do mnie to wszystko należy. To tak jak dzieci, które podarowują rodzicom z okazji imienin czy urodzin, cokolwiek, wzięły przecież z majątku, z posiadania rodziców to, co im ofiarowały. Czy to, gdy kupiły coś za pieniądze, czy zrobiły cokolwiek same, ale jednak ze wsparcia rodziców. Podobnie się ma sprawa z człowiekiem i Bogiem. Jeśli Bogu ofiaruje się cokolwiek materialnego jako znak, jakąkolwiek ofiarę się czyni, to jest to podarowane z Jego posiadania. A czego Bóg nie ma? Co możemy Bogu ofiarować? Czego On naprawdę nie ma? Czego nam nie dał? Jest tylko jedna rzecz, która jest naszym własnym darem, której nie otrzymaliśmy uprzednio od Boga, gdy chcemy Go czcić ofiarą. To nasza miłość do Niego. Bo to musimy zdecydować sami. Musimy chcieć kochać. I tego Bóg wcześniej nie miał. I dlatego miłość jest najwyższą czcią Boga, najwyższym Jego kultem. Dlatego to jedynie miłość czci Boga naprawdę z naszej strony. Dajemy bowiem Bogu wówczas to, czego On nie ma. Nie ma naszej miłości, dopóki Mu jej nie ofiarujemy. Dopóki nie zechcemy Go kochać. Oczywiście wspiera On nas w naszym chceniu, ale to nasze chcenie pochodzi od nas. To jest nasze własne, jedyne własne, co Bogu możemy ofiarować naprawdę. Dlatego w tekstach natchnionych Starego Testamentu na wielu miejscach jest mowa o tym, że Bóg szuka miłości ze strony swojego ludu, gdy ten go zdradza, czci obce bóstwa, nie zważa na jego przykazania mówiące o dobru i złu. Bóg czeka na tę miłość swojego ludu często w Starym Testamencie i równie często jego lud go w tym zawodzi. Nie doczeka się Bóg miłości ze strony swojego ludu i w pismach prorockich pojawia się określenie reszta Izraela. Tylko reszta odpowiadała Bogu miłością i wiernością w wypełnianiu potem przykazań. Ta reszta zbawiała i ratowała cały lud, ale statystycznie to była reszta. To nie tylko historia ludu Izraela w ziemi obiecanej przed tysiącami lat. To historia ludu Boga i jego wierzących w każdej epoce, także i dzisiaj. Tylko reszta tak naprawdę odpowiada Bogu miłością i z miłości go słucha i wypełnia przykazania i jest prawdziwie pobożna, to znaczy żyje po Bożemu, bo go kocha, a nie wypełnia swoje obyczaje religijne w dewocjach prywatnych, często magicznym rozumieniu. To nie jest pobożność, w której szuka Bóg i która go naprawdę czci. W końcu tej sceny Ewangelii Jezus jest pełen uznania dla mądrości tego uczonego w Piśmie, który w mnogości przykazań Synaju zrozumiał, na czym naprawdę polega królowanie Boga w historii człowieka, że królowanie Boga nie jest panowaniem na wzór ludzki, ale że jest więzią miłości, która oznacza służebne jestem. Tego uczy Jezus swoich uczniów w Ewangelii według świętego Jana, gdy żegna się z nimi przed swoją męką. Wstaje, bierze misę, nalewa wodę, obmywa nogi i mówi im, że wielcy tego świata dają odczuć swoją władzę. To jest ich panowanie i tak ma być między wami. Kto między wami ma być wielki, ten ma być sługą. Służebność w miłości. Miłość służebna, służąca dobru ludzi, to najwyższa cześć Boga. W swoim testamencie Jezus pokazuje swoim uczniom na sobie, co znaczy miłość, boska miłość, a nie fascynacja cielesnego pożądania. Czym jest prawdziwa miłość? Prawdziwa miłość to miłość służebna, służąca dobru człowieka, który właśnie jest przed nami. Kochać Boga oznacza mówić Bogu całym sobą, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Dobrze, że jesteś Boże. Dobrze, że Twoje imię dla mnie brzmi jestem. Jestem dla Ciebie. Jestem przy Tobie. Jestem z Tobą. A kochać bliźniego oznacza mówić mu całym sobą, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że Bóg stworzył Cię na swój obraz i swoje podobieństwo. Dobrze, że stworzył Cię jako swoją ikonę, jak wybrzmiewa to w greckim tłumaczeniu Księgi Rodzaju o stworzeniu człowieka. A kochać samego siebie oznacza mówić do samego siebie całym sobą, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Dobrze, że jestem. Dobrze, że mnie stworzyłeś, Boże, na swój obraz i swoje podobieństwo. Dobrze, że stworzyłeś mnie jako swoją ikonę. Tylko w takiej akceptacji Boga, drugiego człowieka i samego siebie jest się zdolnym kochać prawdziwą, bo boską miłością. Miłością, która nie stawia warunków i która nigdy nie przeminie, gdy przeminie świat.